Dzień dobry wszystkim matkom i niematkom, czyli wszystkim ojcom, wujkom, ciociom, a także tym, którzy słuchają tego podcastu, mimo faktu, że jeszcze nie planują rodzicielstwa. Dzisiejszy odcinek przyszedł mi do głowy już dawno i w zasadzie miał być pierwszym w ogóle odcinkiem, ale kiedy sobie układałam w głowie kolejność tego mówienia i przekazywania wam tego, co jest dla mnie w macierzyństwie najbardziej pobudzające, to uznałam, że potrzebuję do tego odcinka was i waszego spojrzenia, no bo faktem jest, że każdy rodzic przecież jest w innej bańce trochę, no i chociaż jest wiele tych tematów, które są nam dla nas wszystkich wspólne, to spojrzenie na te sytuacje i tematy są w ogóle inne, w zależności od tego, skąd pochodzimy, w jakim miejscu mieszkamy, jaką mamy wizję rodzicielstwa, czy nasze dzieci na przykład dorastają ze starszym rodzeństwem, czy mamy pojedyncze doświadczenie macierzyństwa, albo czy jesteśmy na przykład macochami. A będzie dziś, słuchajcie, o porównywaniu siebie do innych rodziców, ale też naszych dzieci do innych dzieci. I to będzie odcinek, w którym bardzo mi pomogły wiadomości od was i który mam nadzieję obnaży te wszystkie takie dylematy, z którymi zmagają się rodzice w Polsce, ale nie tylko, bo ja mieszkając na Islandii też się z nimi mierzę, także z takimi, które dla was są zupełnie na przykład obce. I o tym też postaram się powiedzieć. Partnerem tego odcinka jest marka Kinderkraft, czyli producent wózków i fotelików i rowerków i wielu innych produktów dla dzieci, której misją jest ułatwianie rodzicom i dzieciom wspólnego odkrywania świata. Wiecie, zapewnianie bezpieczeństwa podczas przyjemnego, wspólnego podróżowania i poszukiwania nie tylko i ładnych i estetycznych, ale też na maksa nowatorskich rozwiązań. I marka Kinderkraft poprosiła mnie o stworzenie odcinka właśnie o porównywaniu w rodzicielstwie, czyli dokładnie o tym, o czym sama chciałam nagrywać. Także jak widać, no wielkie umysły myślą podobnie. Jak byłam w ciąży, to jak już wam mówiłam w poprzednich odcinkach, bardzo nie chciałam być jak inne matki. Nie chciałam być tą matką, co szarpie dziecko za rękaw i je straszy porzuceniem, no to jest jasne, ale w moich oczach istniało też wiele innych czerwonych flag, których oczywiście chciałam uniknąć, no bo im więcej czytałam, tym bardziej rodzicielstwo mi się kojarzyło z taką grą strategiczno-zręcznościową, w której jest naprawdę tak wiele misji, ale też tak wiele w ogóle sidequestów, tych pobocznych zadań, że jeżeli nie zbiorę absolutnie wszystkich tych diamencików czy tam monetek, co tam się w grach zbiera, to moje dziecko będzie nieszczęśliwe, niezaopiekowane, a ja dostanę po prostu nieładne świadectwo, no. Bez tęczowego paska wzorowego rodzica. I nie wiem, kto miałby mi takie świadectwo wystawić. Może samo dziecko kiedyś mi wystawi. Ale czułam, że serio, że to jest większe w ogóle i poważniejsze niż jakikolwiek egzamin, jaki zdawałam w życiu. Bo nie mogę z niego wziąć powtórki. W ogóle lista tematów jest nieskończona. Każdy w ogóle w życiu ma inne notatki z tego, więc nawet ściąganie od innych nie zapewnia mi powodzenia na tym egzaminie. I nosząc ten swój brzuch ciążowy, patrzyłam sobie na innych rodziców i w głowie notowałam sobie różne rzeczy, że a tak bym na przykład chciała się zachowywać jak ten rodzic, a tak na przykład tak bym nie chciała. Z tego chciałabym wzorca czerpać, a z tego już mniej, nie? Ale moje notatki miały też wykrzykniki, że koniecznie muszę zrobić tak, albo koniecznie muszę uniknąć tego. I jest przecież tak wiele zagrożeń, w ogóle wisiadła zamiast nosideł ergonomicznych albo chust, pieluszki chlorowane i perfumowane pośród tych ekologicznych i najbardziej po prostu naturalnych, te wszystkie skoczki, chodziki psujące dzieciom biodra i kręgosłupy od razu, jakieś pstrokate zabawki przebodźcowujące, co wprawiają dziecko w nieustającą jakąś psychozę kolorystyczną. Zewsząd dochodziły do mnie nagłówki artykułów i stawiały mnie w obliczu decyzji. A każda źle podjęta decyzja to był po prostu stracony ten diamencik w tym rodzicielskim torze przeszkód. I ta cała gra miała miejsce oczywiście nie tylko w rzeczywistości, w sensie w realnym życiu, czyli na placach zabaw, w kawiarniach i samolotach, ale głównie w internecie. Bo mam wrażenie, że no nie ma gorszego miejsca dla rodziców niż internet. W ogóle jednocześnie, żeby też go nie demonizować w pełni, bo internet może być dla rodziców pięknym miejscem, gdzie mogą się ze sobą łączyć, mogą się umawiać, wiecie, dzielić wsparciem, kibicować sobie, szukać jakichś rad. Ja też znalazłam w rodzicielskim internecie fajną przystań, więc to jest możliwe, ale dziś będzie o tym, jak sobie sami urządzamy walki, które nas od siebie oddalają, więc ta pierwsza kategoria na naszej arenie, słuchajcie, to będzie kategoria porodowa, czyli słynne cesarskie cięcie i poród naturalny. Jak już wspominałam, ja chciałam urodzić naturalnie i to mi się szczęśliwie udało, ale wiem, że zarówno istnieją matki, które chciały urodzić naturalnie, ale wskazania medyczne były inne, tak jak istnieją takie, które sobie załatwiły cesarkę z wyboru. I te trzy grupy mogłyby się przerzucać wzrokiem i sobie posyłać godne, wiecie, pełne złości oceniające spojrzenia. I to jest bardzo ciekawe, bo ja nie trafiłam na żadne forum, gdzie by jedna drugiej pisała coś niemiłego w tym temacie, ale wiem, że tu chodzi o taką walkę trochę w okopach, takie rzucane w eter komentarze, że na przykład personel medyczny zwrócił się pod cesarce do mojej słuchaczki mówiąc, no i urodziliśmy za ciebie. Co za w ogóle obrzydliwy tekst. Albo przy obiadach rodzinnych, na które przychodzi kilka matek i wiecie, takie pełne troski pytania i co będziecie świętować wydobyciny? No nie wiem, czy to takie śmieszne. Słyszałam też o matkach, które mając problemy na przykład z karmieniem, to słyszały, że no tak to jest, jak się nie rodzi, to skąd się ma nagle organizm zorientować, ma, że mleko ma lecieć. I te wszystkie chamskie teksty rzucały do kobiet zazwyczaj inne kobiety. Ta ocena matek, które stały się matkami w inny sposób niż ten docelowy, chociaż no, mi też się oberwało, słuchajcie, czytałam kiedyś taką książkę o porodzie naturalnym, to już w jakimś 8 miesiącu byłam, już sobie zrobiłam online szkołę rodzenia, już niby wszystko wiedziałam, już bym mogła doktorat w ogóle z tego robić i stanęłam w naszej grze na rozdrożu, gdzie mogłam podjąć decyzję, czy brać znieczulenie przy porodzie, czy nie. I mieszkam na Islandii, tutaj jest do wyboru rodzącej, więc już komponując sobie plan porodu mogłam uwzględnić w nim swoje prośby i miałam kilka takich próśb, wszystkie zostały na szczęście spełnione. I wiedziałam od zawsze, odkąd miałam 15 lat i się dowiedziałam, że istnieją substancje łagodzące ból porodowy, że to jak, słuchajcie, dawanie sobie rwać ząb bez znieczulenia albo nie umieszczanie nogi w gipsie, jak ją sobie złamiemy. Nie? Że jakby, no nie po to człowiek rozwija medycynę, żeby nadal chodzić w kuckach gdzieś, wiecie, za stodołą czy na średniowiecznym targu między stoiskami. Tak chyba było w filmie Pachnidło, z tego co pamiętam. Więc ja byłam zdecydowana, nie? Że kiedy tylko się będzie dało podać, to proszę mi podać od razu. I miałam też ten przywilej, że już od kiedy zaczęły się mocniejsze skurcze, to mogłam korzystać z maski z gazem rozweselającym i no, kochani, muszę was zmartwić, nie zaśmiałam się ani razu, ale było to faktycznie bardzo uspokajające i przypominało o oddychaniu. No ale ja o tej książce, więc byłam zdecydowana, że naturalnie, ale że ze znieczuleniem. No i czytam i nagle patrzę, że autorka książki uważała, że nie ma nic gorszego niż znieczulenie. Że albo rodzisz bez niego, albo nie możesz mówić, że rodziłaś naturalnie. Bo przepraszam bardzo, albo tak, albo srak, albo rodzisz w bólu, albo idziesz na skróty, jak zła matka. A żeby dostać dyplom porodu naturalnego, który jest chyba jak jakiś paszport do nieba dla matek, nie wiem, tak to się wydawało, no to nie można się z niczym znieczulać, no chyba, że kurwa aromaterapią, nie? Albo muzyką z playlisty. No bo inaczej to nie rodzisz naturalnie. I to nie jest, że przesz i robisz to wszystko, co kazali i co czujesz i tam może, że ci coś tam wiecie, że trzeba cię naciąć, czy pękniesz, czy coś. W ogóle to jest nieważne. Nie dostajesz od tej pani dyplomiku i zgody na używanie zwrotu rodziłam naturalnie. I po co to robić? Po co te dyskusje w ogóle? Jak to przeczytałam, to sobie pomyślałam, jakbyś babo nie miała innych problemów, tylko pisać kilkanaście stron książki strasząc mnie. Bo ten rozdział nie był o tym, że jeśli chcesz wziąć znieczulenie, to proszę weź pod uwagę to i to i to, nie? Żeby twoja decyzja wynikała ze wszystkich za i przeciw. No bo to jest super, ja lubię mieć wybór i świadomie go podejmować. Ale jak ktoś mi mówi, że owszem, mam wybór, ale ta decyzja jest z założenia zła i szkodliwa i wyrzuca mnie z jakiegoś klubu dobrych rodziców, no to kochani, no to nie było dla mnie otulające i wspierające, tylko oceniające i odgradzające. I obiecałam sobie nigdy nie robić tego samego innym rodzicom, nawet jeśli ich decyzje są zupełnie inne od moich. I żebyście mnie dobrze zrozumieli, ja już się wam przyznałam, że tak, że oceniałam innych rodziców kiedyś i czy zdarza mi się to do teraz? No oczywiście, że tak. Bo to jak pozbycie się pluskiew z mieszkania, takiego schematu po prostu ciężko jest się pozbyć z głowy. Ale czy ja wyrażam te oceny? No nie. Trzymam se te w tej swojej głowie no i sobie wtedy myślę, co ci to w ogóle obchodzi? Ty się zajmij swoim dzieckiem, bo ty za nie odpowiadasz, a nie tam za jakieś cudze dziecko. No dobra, to mamy już te naturalnie, czyli naturalne, czy przez cesarkę, czy naturalnie, ale tak naprawdę naturalnie. Więc wezmę łyka herbaty. O, jest taka pyszna. Albo ze znieczuleniem, czy bez. No bo tak, spotkałam się z takim podkreśleniem. Rodziłam Jacusia 14 godzin bez znieczulenia. Albo w ogóle pytanie, a ty ze znieczuleniem? Ja słuchajcie, nie wiem, jakie to ma dla kogoś znaczenie. To tak samo jak podawanie długości i wagi dziecka razem z obwodem główki. Ja nie wiem w ogóle, po co to jest przyjęte, żeby tak wszystkim o tym mówić. To jakby od razu ludziom daje prawa do oceny, nie? Że tam ktoś widzi na Facebooku, o kurde, ale wielki, ale się musiałam męczyć w ogóle. A po co to w ogóle komu? Ja nie wiem, ta informacja. Nieważne jak urodziłyśmy dzieci, one już są. Nieważne jak i nieważne, czy na stojąco, czy na siedząco, czy no po prostu to są, no. Więc nikt nie jest lepszy ani gorszy. Nie dostaje się za poród punktów, które da się, wiecie, wymienić na jakieś produkty dalej później w życiu. Punkty w skali Apgar to nie są punkty dla nas. Więc skończmy pytać inne matki o to, jak rodziły, a zacznijmy pytać na przykład, czy miałaś wsparcie, czy się czułaś zaopiekowana, czy mogę coś dla ciebie zrobić, czego teraz na przykład w połogu potrzebujesz, a czego nie potrzebujesz? To są pytania, a nie ile dziecko miało centymetrów, kurwa. I tam co to porównywanie. A ja to rodziłam 3 godziny, bo to moja to, wiesz, miała 50 centymetrów, a ona, i zobacz, ile się męczyła tamta. O, masakra. No więc lecimy dalej w tym niekończącym się maratonie dzielenia rodziców. Co jest dalej po porodzie? No to oczywiście karmienie. Ale o tym opowiadałam w odcinku Rzeka Mleka i już znacie moje zdanie, więc karmienie to jest fizjologia, no. Dziecko po prostu musi jeść. I nieważne jak je, czy je formułę, czy je z piersi, to jest nieistotne. Nikt nie chodzi na terapię, bo ma problem, że go mama karmiła butelką, a nie piersią. Przez 6 miesięcy ma jeść mleko i to już naprawdę nieważne jakie. Ważne, że się czuje kochane, zaopiekowane, ululane i wycałowane. Koniec, kropka. Kolejny temat. O, to w zasadzie jeszcze się zaczyna przed porodem, w kompletowaniu wyprawki. Słuchajcie, temat, który grzeje sporo rodziców, są nawet trendy na TikToku o tym, i śmianie się z tym, z tych sad best children, kolorki, czyli coś, co niby nie ma dużego wpływu na dzieciństwo dziecka, a co nam wydaje się jakimś mega ważnym tematem. Są rodzice, którzy wypleniają wszystkie kolory z sypialni i z ubrań dziecka, bo bardzo ważna jest dla nich estetyka ich przestrzeni. Ale zamiast mówić, po prostu mi się tak podoba, kropka, to oni argumentują to tym, że oni uczą estetyki i gustu już od pierwszych chwil życia, że kolory przebodźcowują dziecko, że to wygląda jak na sranę, wiecie, jak tak jest dużo wszystkiego pstrokatego, że wszystko jest w innym kolorze. Albo na przykład jak chłopiec ma różowy fotelik po siostrze, to przecież tak nie może być, no musi mieć czarny albo niebieski przynajmniej, no albo szary, bo ktoś może go uznać za dziewczynkę. No jakby, no nie jest tak? Czy kolory nie pojawiają się w rozmowach rodziców? No oczywiście, że się pojawiają i mamy tych, którzy uważają, że przez kolory dziewczyńskie i chłopackie można podprogowo zmienić dziecku płeć. Oraz ci, którzy uważają, że jeżeli urządzą dziecku szary albo stonowany pokoik, to ono będzie mniej płaczliwe, a pewnego dnia, tuż przed swoimi pierwszymi urodzinami, to dziecko otworzy oczy i powie do swojej mamy: mamo, proszę, włącz mi Mozarta, chciałbym się wyciszyć. No kochani, no nie dopisujmy tu wielkich filozofii, bo ubieranie dzieci tylko na beżowo, albo tylko na gotycko, albo tylko na biało, bo chcemy, żeby pasowały do naszych ubrań i naszego stylu, to chociaż to jest jakaś motywacja, której nie rozumiem, no bo dziecko to jest odrębny byt, więc dlaczego uważamy, że nasze dziecko też lubi czerń, a od różowego na przykład woli beż? No nie wiem, ale jak ktoś mi mówi, kupuję beżowe, żeby nie robić 4 prań po prostu rozdzielanych kolorami, tylko jedno, to sobie myślę, o kurwa, ona to rozgryzła. Ona to przemyślała. Żałuję, że nie podjęłam takiej decyzji. Ale już tak bez żartów, tu nie ma żadnego znaczenia. No. W sensie serio, czemu to się zrobiło jakąś taką subkulturą, że poprzez te neutralne ubrania my idziemy dalej i przypisujemy rodzicom różne cechy i dzieciom też. Że na przykład oni tak żyją bliżej natury, że na pewno są takimi świadomymi, bliskościowymi rodzicami, takimi nowoczesnymi, że się interesują, że poświęcają czas, że są spokojni, a ich dzieci to czytają w ogóle Goethego w oryginale, nie? I ich dzieci wcale nie rzucają się na podłogę, bo nie dostały wystarczającej ilości mleka do kubka, albo kurwa zły kubek, albo od razu, że te dzieci mówią o swoich uczuciach pełnymi zdaniami, a ci rodzice, co ubierają dzieci w kolory, to są jacyś tacy rodzice, co w tych wszystkich kategoriach na pewno są 2 kroki za nimi, nie? Tymi neutralnymi. Ale skąd się to wzięło? Czy bycie obecnym rodzicem, nie przekazującym traum międzypokoleniowych, zawsze musi mieć kolor beżowy albo oliwkowy, albo od biedy szary? Czemu nie ma kropek, pasków i psów z psiego patrolu? Przecież to nie ma żadnego znaczenia, czy ubieramy dziecko tak, czy tak, więc skąd te oceny idące dalej? W sensie, czemu oceniają się wzajemnie rodzice beżowi i ci kolorowi? Przecież wszyscy oni robią te same rzeczy. W sensie zaniepokojeni fotografujemy zawartość pampersów dzieci, żeby pokazać je lekarzowi. Googlujemy w nocy, jak gorączki zbić. Tak samo przeżywamy, jak nasze dziecko zrobi pierwszy krok albo pierwszy raz usiądzie. To są momenty bez podziałów, to są przeżycia, których nie zabierze nam ani nie da czerwony koc w żyrafy, ani musztardowa lniana pościel za 400. No w sensie nie będziemy o tym pamiętać, kiedy nasze dziecko pierwszy raz uderzy się w głowę, ani kiedy będzie odbierać szkolne świadectwo za kilka lat. To naprawdę nie ma znaczenia. Ja już nawet nie pamiętam, jakie ubrania Helena miała, jak nosiła rozmiar 62. Przysięgam. I kiedy zrozumiałam, że ładne zdjęcia z naszego dzieciństwa nie były wystylizowane, ani wygładzone filtrami, tylko po prostu były wesołe, to zrozumiałam, że to naprawdę pułapka, w którą my wpadamy. Tej jednej ustalonej, takiej instagramowej stylistyki dzieciństwa. A weźcie, dajcie spokój. Mam ochotę się w tej kategorii buntować. Ja, Helen, od początku starałam się ubierać przede wszystkim bardzo wygodnie. Czyli nie nakładałam jej opasek na głowę, jak była niemowlakiem, no bo ona nawet nie ma włosów, żeby jej trzymać te włosy. Czy chcielibyście mieć jakąś gumkę na głowie? Przecież to jest niewygodne. Albo, no nie wiem, nie zakładałam jej rzeczy na szelkach, bo ją denerwowały te szelki. Albo rzeczy nie wkładane przez głowę, jak była niemowlakiem, tylko takie zapinane, wiecie, kopertowo, bo to po prostu było niewygodne, żeby wkładać dziecku przez tę wątłą głowę jakiegoś sweterka pięknego. Nawet jeżeli on byłby kaszmirowym komplecikiem pięknym, no to po prostu było dla niej niekomfortowe. I tak samo do teraz, no, w sensie... To czasami mam ochotę ubrać Helenę jakoś bardziej wykwintnie. Wiadomo, jak jest, nie wiem, bal szkolny, gwiazdkowy czy coś, żeby, wiecie, żeby miała jakieś tam, nie wiem, gumeczki, spineczki w choinki i tak mi się wydaje, że to będzie takie fajne i urocze. A ona ma to w dupie i w ogóle ściąga je z czaszki, sobie wyrywa w ogóle i nie chce, nie? Albo na przykład nie chce być rajstop, więc nakładam jej po prostu spodnie pod sukienkę i wiecie, wywalone. Ale nie miałam nigdy tak, że mnie kusiło, żeby ubierać ją w jakimś jednym stylu. Tylko po prostu jak widziałam jakieś wesołe ubranko, kolorowe, wygodne, to po prostu je kupowałam gdzieś tam w Szmateksach. I nie budowałam jej kapsułowej garderoby, która by pasowała do naszej garderoby na przykład, tylko zawsze stawiałam po prostu na praktyczność. I wydaje mi się, że każdy rodzic też stawia na praktyczność. No nie? W sensie, choć oczywiście są rodzice, którzy mają bardzo wysoko, stawiają sobie poprzeczkę i robią takie... No, ubierają bardzo skomplikowanie swoje dzieci, ale no dobra, no nie robią im krzywdy, tak? Więc jakby I don't care. Ale słuchajcie, tutaj jeszcze jest inna przecież rzecz, bo jeszcze może się kryć ta pułapka, o której mówiłam wcześniej, czyli podejmowanie za dziecko jakiegoś wyboru, który nie musi być przez nikogo podjęty. Czyli tu może jeszcze być w tym temacie coś, co triggeruje mnie, czyli projektowanie na dziecko swojego stylu ubierania się. Albo wtłaczanie mu do głowy, że tylko wyglądając na przykład jak mamusia, albo tylko ubierając się w konkretny sposób ma naszą aprobatę. No bo wtedy tylko słyszę od rodziny na przykład, ale mamusia, jaka mamusia, taka córeczka, nie, ale ślicznotka, albo ale przystojniak. Ale to już jest w ogóle inny temat, bo to jest trochę o dopasowywaniu dziecka w swój własny świat, bez brania pod uwagę tego, że to odrębna osoba i nie musi pasować do naszej szafy, albo nie musi pasować do boho stylu naszego mieszkania. No bo jeśli uważamy, że pokoik dziecka ma spełniać nasze standardy estetyczne, ale już standardy bezpieczeństwa albo funkcjonalności spełniać już mniej, no to trochę się wtedy warto zatrzymać i chyba i zastanowić, czy to myślenie nie wejdzie nam niepostrzeżenie na inne aspekty życia tego dziecka. I tam też nie będziemy chcieli mieć dopasowania. No ale to już jest inna rzecz, już w ogóle abstrahując od kolorków. A teraz lecimy dalej, kochani. Kolejne podziały na rodziców lepszych i gorszych, zauważcie. Bo jak wynika z ankiety mojej na Instagramie, w kategoriach fotelikowych. To jest duży temat dla mnie, bo jestem fotelikarą i dla mnie i dla Amadeusza to był duży temat. Poprzedzony głębokim researchem i czytaniem, i porównywaniem, znowu czytaniem, oglądaniem filmów w internecie i dalej. I tak dalej, i tak dalej. I to, czy wozi się dziecko przodem czy tyłem, tu mówię dla niewtajemniczonych rodzicielsko, to jest kwestia nie tylko wygody rodzica, no bo są dzieci takie jak na przykład Helena, które przez długi czas nie znoszą fotelików, a podróże autem stają się udręką po prostu, bo dziecko płacze, wygina się, szarpie, a tym samym jeżeli jest jedynie z kierowcą albo kierowczynią auta, no to może być po prostu trudne i wymagające, żeby jednocześnie się skupić na drodze i pomóc dziecku wrócić do równowagi. I to jest piekło. Pozdrawiam, przytulam wszystkich opiekunów, którym zdarzyło się nagle zatrzymywać pojazd gdzieś na środku ronda, w ogóle na jakimkolwiek zjeździe, żeby wyjąć na chwilę dziecko z fotelika spocone i wkurwione na maksa. I naprawdę mam to za sobą. Helena nadal jeździ tyłem. Przetrzymaliśmy ten moment tego piekła. No, ja jeździłam po prostu z tyłu i musiałam ją zabawiać książeczkami, różnymi atrakcjami, piosenkami i tak dalej. Nie jeździliśmy, jak byliśmy w Polsce. Wiedzieliśmy, że Helena nienawidzi fotelików, więc nie jeździliśmy samochodem, tylko woziliśmy się pociągami, co wymagało oczywiście czasem nadłożenia drogi. i jeżdżenia z walizami i z fotelikiem jednocześnie pod pachą. Ale, no ale nie zrezygnowaliśmy z tego my akurat wożenia tyłem. Natomiast to, czy wozić dziecko przodem czy tyłem, to jest kolejna decyzja, która dzieli rodziców, nie? Czy jakby, o czym to świadczy? No i każdy rodzic musi podejmować te decyzje samodzielnie, czasem w dużym dyskomforcie, bo tak, wie, że bezpieczniej jest tyłem, no wie to, ale jego dziecko nie umie tyłem i po prostu nie da się, bo to zagraża jego zdrowiu, bo to dziecko mdleje albo wymiotuje już od płaczu. Są takie sytuacje, słyszałam o nich, kumam to. I w ogóle nie musicie mi opowiadać swoich historii, bo ja was nie oceniam. W sensie każdy podejmuje najlepszą decyzję, jaką może podjąć, ale musi się najpierw zapoznać z plusami i minusami każdego z rozwiązań i po prostu być świadomym ich. I nie wypierać tego, nie? Tylko po prostu musi być świadomym. I znowu, to serio nie jest ważne, czy wyjdziecie tak, czy srak. I ważne, żebyście zaciągali pasy dziecku tak mocno, jak je kochacie. I ważne, że wolicie jednak dziecko wozić w foteliku, a nie na kolanach. Albo bez pasów, jak się notorycznie widzi na Islandii. No bo przecież Reykjavik to jest taka wieś, tutaj nie ma wypadków. No przekonanie, że jest się lepszym rodzicem, bo się wozi tyłem dziecko, a ci, co wożą przodem, to nie dbają o swoje dzieci. No to jedyne, co nam daje, to pogardę do innych rodziców, a pogarda to nigdy nie jest czymś, co nas może łączyć, nie? Tylko pogarda dzieli. A już naprawdę istnieje tyle podziałów wśród rodziców, że dokładanie kolejnego to jest jak strzelanie sobie nawet nie w jedną stopę, co w dwie. No bo nie da się być idealnym rodzicem. To nawet nie istnieje w przyrodzie. Nie da się podejmować wszystkich idealnych decyzji. Ale ważne jest to, żebyśmy decyzje podejmowali świadomie, a potem żebyśmy sobie dawali prawo do na przykład możliwości zmiany zdania albo ugryzienia się w język, kiedy koleżanka, która się tak krzywo na nas patrzyła, że nie używamy, nie wiem, pieluch wielorazowych, sama przechodzi na jednorazówki na przykład. I nie istnieją rodzice, którzy wszystko robią idealnie i w każdej dziedzinie rodzicielstwa się, wiecie, nie zawodzą. To nie są zawody, z których my dostajemy medale, bo nasze dziecko jest lepsze, bo pije z kubeczka, a nie z bidonu. Albo usiadło w szóstym miesiącu, a nie na roczek. W ogóle nie ma to znaczenia. I też podkreślała mi to marka Kindercraft, że dla nich naprawdę nie ma znaczenia. Czy wolisz kolorowe, czy beżowe, czy grające, czy drewniane. Dlatego w swojej ofercie mają po prostu rzeczy dla każdego rodzica i dla każdego dziecka. Nie są oddawania ocen rodzicom, nie wystawiają żadnych dyplomów, a może powinni, tylko że dawać każdemu za pierwszy zachwyt nad dzieckiem, za pierwszą wygraną bitwę z naszymi demonami wychowywania lat 90., za niedanie kary, chociaż bardzo by się chciało, albo nie wiem, za ugryzienie się w język, jak już chcemy powiedzieć, no uspokój się, już nic się nie stało. Kolejna rzecz polaryzująca rodziców i każąca im wybrać, albo siedzisz z nami, albo z nimi, to jest kwestia żłobka. Albo zostania z dzieckiem w domu. I słuchajcie, to budzi tyle emocji, że zanim podzielimy się na te dwie grupy, to mała adnotacja, bo żłobek wymyślił współczesny świat. Nie dzieci, nie rodzice. Jeśli by tylko się dało, to większość rodziców chciałoby spędzać więcej czasu z dziećmi i chciałoby się też spełniać zawodowo, gdyby tak się dało. Zarabiać dobre pieniądze, pracując na przykład 4 godziny dziennie, a resztę przez 4 kolejne można by było spędzać z dzieckiem. Kto by tak w ogóle nie chciał? Słuchajcie, no niestety, żłobek wymyślił kapitalizm. I fakt, że rodzice, żeby utrzymać rodzinę, muszą chodzić do pracy oboje, no kiedyś było inaczej. Dziadkowie wcześniej przychodzili na renty czy tam emerytury. Dzieci wychowywały całe wioski, sąsiadki, ciocie, dziadkowie. Ja pamiętam, że mnie odbierała z czasem z podstawówki babcia mojego brata ciotecznego, albo na przykład szłyśmy do sąsiadki, albo nie wiem, odbierał mnie z tańców tata koleżanki z grupy, która była jednocześnie moją sąsiadką z tego samego osiedla, więc nas odwoził po prostu pod drzwi. Wiecie, jakby to kiedyś wszyscy, całe wioski wychowywały dzieci. Dziadkowie, wujkowie, jakieś tam opiekunki. I teraz te czasy wyglądają inaczej. I dziadkowie długo pracują. Czasem wykorzystują swoje emerytury na podróże albo samorozwój. Nie chcą poświęcać całego tygodnia na zajmowanie się wnukami na przykład. Matki są aktywne zawodowo. Chcą też łączyć posiadanie dzieci z zarabianiem pieniędzy. I to wynika i z chujowego systemu, i z tego, jak ten system traktuje na rynku pracy kobiety. Ale to, wiecie, to też jest temat rzeka. I pamiętam, że mieliśmy... Jak mieliśmy wtedy we wrześniu problemy z początkową adaptacją Heleny do żłobka, bo to było u nas tak, że ona dosyć chętnie chodziła do tego żłobka, do którego jej przenieśliśmy. I ona tak chodziła i była dosyć zadowolona, bo była tam jedna pani, która była Polką, ciocia Angelika. I ona się bardzo z tą ciocią zżyła przez pierwsze no, 3 tygodnie. I ja też tam dość krótko zostawałam, my byliśmy zawsze w pogotowiu, fajnie się bawiła, później opowiadała, co robiła, cały czas odgrywała scenki z tego przedszkola, już później takie wesołe, jak wie coś, jak się bawi, jak śpiewa i tak. Ale w którymś momencie ciocia Angelika zachorowała, a Helena nie miała wtedy tego pomostu językowego w przedszkolu, czyli to był ten pierwszy, po 3 tygodniach fajnych, nagle nastąpił kryzys, bo Helena straciła tę swoją taką figurę przywiązania, tę taką bezpieczną osobę, która zawsze była, zawsze ją rozumiała, bo rozumiała po polsku ciocia, więc to było coś dla niej nie do przejścia. I wtedy Helena zaczęła mieć taki żłobkowy, po 3 tygodniach regres. Taki bardzo trudny czas, kiedy to i my byliśmy w stresie, i ona była w stresie. Dużo płakała, źle spała, nie chciała chodzić do przedszkola, mówiła, że nie chce chodzić do przedszkola. I to było dla nas zajebiście trudny czas. Ja wpadłam w depresję też wtedy, bo ta sytuacja była, to trwało miesiąc z hakiem, słuchajcie. I był to, o Jezu, najbardziej wymagający chyba taki czas od dawna. I to było mega, mega, mega intensywne. To wtedy w tym mega jeszcze dodatkowo intensywnym czasie dostałam wiadomość od matki, która sama przeżywała wcześniej takie trudności, bo jej dziecko nie chciało, zaczęło okazywać właśnie jakiś regres, mieć lęki. Ta sytuacja też dała jej znać, że jej dziecko po prostu nie jest gotowe na ten krok i że to jest zbyt duże poświęcenie, za duży wpływ na tę psychikę dziecka i ona zrezygnowała z dalszej adaptacji. Nie wiem, ile tam ta adaptacja trwała, ale ta pani zrezygnowała, a dalsze nasze starania, żeby Helena czuła się w przedszkolu fajnie i bezpiecznie, bo przecież tak było wcześniej, dopóki ciocia była, no to było git, później nagle się to załamało, ona nazwała to łamaniem dziecka. Mimo, że nasze sytuacje były zupełnie różne i powody posłania Heli do żłobka były też inne, bo też głównie językowe, ona nazwała to łamaniem dziecka i że przykro jej się na to patrzy. Ona myślała, że my jesteśmy podobne do siebie, podobnymi rodzicami jesteśmy, że mamy podobne podejście i że ona to widzi, obserwuje tutaj, jakby mamy zmagania z naszą, my to nazywaliśmy Helenowela. Oddzieliłam się wtedy swoimi tymi trudnościami z innymi mamami na Instagramie, bo to był taki trudny czas też adaptacji innych ludzi. I słuchajcie, no to w ogóle, że przykro się na to patrzy, że ona podjęła taką decyzję, że po prostu została ten dodatkowy rok z dzieckiem w domu i oczywiście ja zrobię, jak uważam, sama, ale dla niej to jest łamanie dziecka i przekraczanie jego granic i ona po prostu nie może na to patrzeć. I czytałam wtedy tę wiadomość z takimi wielkimi oczami, bo z tej wiadomości wynikało tylko jedno, że ta kobieta czuła ogromny żal, że nie udała im się historia żłobkowa i czuła się sfrustrowana, i czuła się rozczarowana i to wybrzmiewało bardzo z jej wiadomości, bo ta wiadomość była długa, tam jeszcze było o trochę o karmieniu piersią, o takim trochę uwiązaniu z dzieckiem. Bardzo dużo tam było frustracji. I to rozczarowanie i potwierdzenie swojej decyzji, że dobrze, że nie, i tu w cudzysłowie, że nie złamała dziecka w cudzysłowie, jakby nie istniało w ogóle, wiecie, nic poza tym, nie? Czyli takie stopniowe oswajanie dziecka ze żłobkiem, że dobrze, że odpuściła temat. Że jeżeli teraz ja odpuszczę, to ona poczuje, że zrobiła dobrze. Że nie, wiecie, nie próbowała dalej. Że my jesteśmy razem dobrymi matkami w tej kategorii, wiecie, matki z paskiem na świadectwie, no bo nie ma innej opcji niż się przecież z nią nie zgodzić. I wtedy ponownie się, słuchajcie, poczułam jak w podstawówce, kiedy się trzeba było dzielić na drużyny, gdzie nie można było się raz bawić z Justynką, a raz z Krysią, albo raz z Justynką, a raz z Krysią, bo one się przecież nie lubiły. Tylko trzeba było się postawić po którejś ze strony. Jakbyśmy nie mogli się bawić we 3, dopasowując zabawy do całej trójki. Albo się bawić bez brania w ogóle pod uwagę, że jedna lubi lalkę, a druga grać w gumę. Nie? Nie musimy się dzielić na matki wózkowe i chustowe. Nie musimy się dzielić na matki karmiące BLW albo matki karmiące słoiczkami. Bo jak się zapędzimy i przejdziemy przez pierwsze drzwi, to za nimi się pojawią kolejne, ale słodyczkami domowymi czy kupnymi. I tu znowu nam się zawęzi reprezentacja osób, które podzielą nasz pogląd. I w końcu, gdy tak się będziemy dzielić i wybierać to, albo to, albo to, i tak nic pomiędzy, to się okazuje, że słuchajcie, że my nie mamy z kim dzielić macierzyństwa. I zobaczcie, że słowo dzielenie tak pięknie działa w obu tych kontekstach, że możemy dzielić się swoim doświadczeniem czy poglądami bez dzielenia się na grupy. Na matki świadome i te nieświadome wielkimi literami, które robią coś inaczej od nas. Bo matka dająca dziecku świnie, czyli tak nazywam pokazywanie bajek, bo świnia to Pepa, to też matka, która chce dla swojego dziecka jak najlepiej. A mama, która na spacerze daje dziecku słodką bułkę, to może być też mama, która jest niewyspana, wkurwiona i po prostu chce 10 minut ciszy. I to jest jedyna słodka bułka, jaką dziecku dała. Nie musi to dziecko codziennie jeść buły. Albo mama taka jak ja, która uważa, że słodka bułka raz na jakiś czas to nie rujnuje nam życia. Serio, ja jadłam jako dziecko bardzo dużo słodkich bułek, a nie mam zaburzonych wzorców żywieniowych. Takie kolory, w które ubieramy dziecko, to czy puszczamy mu muzykę ambitną, pomelodiową, czy tam śpiewające, brzdące i ich ufolotki na urlopie. Bo mam wrażenie, że istnieje jakaś przepychanka między osobami puszczającymi dzieciom lepszą muzykę. Takimi, wiecie, oni robią z siebie takich wrażliwych na złe teksty, piosenek i te głupie melodyjki. Jakby mieli jeździć na festiwale, to by byli tylko jeździli na off-festiwal i chodzili na małe sceny, a gardziliby ludźmi jeżdżącymi na Rianę albo nie wiem, co tam teraz gra na openerze. Ale wiecie, o co mi chodzi. Nawet muzyka może dyskryminować rodziców. Na szczęście ja się nie daję nabrać na te podziały i znam wszystkie teksty piosenek śpiewających brzdąców i czereśni i nie muszę puszczać Helenie ambitnej muzyki, bo jak będzie chciała, to sobie posłucha i tak. No. I czasem słucha też Davida Bowie i to jest okej. To nie jest tak, że kształtujemy gust dziecka, tylko chcemy, żeby ono miało taki jak my. No, a kto powiedział, że my mamy dobry? Skąd my to wiemy? No ale no dobra, jadą dalej, słuchajcie, na taśmie kolejne polaryzujące tematy. Współspanie z dzieckiem w łóżku i trening snu. Bo to jest albo jedno, albo drugie, nic pomiędzy. Więc ja tu nie wiem trochę, co autorka miała na myśli, bo dostałam to na Instagramie i bo trening snu jest jakąś przemocową z założenia techniką. Że tam się zmusza dziecko, że tam nie można go wziąć na ręce, trzeba tylko tak siedzieć przy tym łóżku, można głaskać to dziecko, ale ono się nie może przytulić. Jakiś tam, coś tam mi śmierdzi w tym treningu snu. A pomiędzy przemocą a spaniem z dzieckiem jest przecież jeszcze coś pomiędzy, tak? Że na przykład spanie pół nocy osobno, a pół razem. Albo jakieś łagodne wprowadzenie dziecka do swojego łóżeczka, a nie wiecie, wyrzucenie z naszego materaca bez przytulenia, no. Pamiętam, że my kupiliśmy dostawkę, jak jeszcze Helena była w brzuchu. I to była świetna decyzja, bo było gdzie trzymać suche pranie z suszarki. I tytorowe pieluszki te tam wrzucać. A tak na poważnie to dostawka faktycznie nam ekstra dostawiała się i działała, dopóki mnie nie zaczęły boleć plecy od karmienia Heleny w tym dziwnym zgięciu i też przenoszeniu jej i odkładaniu z powrotem, bo ona nie chciała być wcale tam odkładana. Wygodniej było mi już później, gdy była większa, karmić ją należąco i po prostu okazało się to absolutnie miłe i wygodne i zresztą ona ma zaraz 3 lata, a nadal to jest miłe. I jak mnie woła ze swojej sypialni jakoś o 3 czy 4 nad ranem, i idę po nią, albo Amadeusz, po tej ciepłe stópki i te gładziutkie udka, a jak się wtuli w nas, to jest najprzyjemniejszy poranek się obudzić koło tej ciepłej bułeczki, no. Ale my mamy to szczęście, że Helena się nie rusza w nocy. Nie robi żadnych obrotów, kopania, nie rozpycha się. Po prostu śpi bez ekscesów, nie? I to jest dla nas po prostu nadal wygodne. Jest wiele głosów za i przeciw współspaniu z dzieckiem. No bo inaczej nie byłby to aż taki gorący temat. Dla mnie to była opcja za bliskością, za wygodą. Oczywiście kwestie bezpieczeństwa też braliśmy pod uwagę i żadne z nas nie piło, nie braliśmy żadnych leków nasennych, nie byliśmy nie wiadomo jak zmęczeni, mieliśmy płytki sen, więc w naszym przypadku wspólne spanie było bezpieczne i wygodne. Nawet jak Helena kiedyś przesypiała kilka pełnych nocy u siebie, to tęskniłam po przebudzeniu za jej obecnością. Ale czy stoję pod oknami osób, które wybrały inną drogę? Bo wolą, żeby dziecko ich spało od początku w łóżeczku? A co mnie to kurwa obchodzi? Niech śpi gdzie chce. O ile nie krzywdzą tego dziecka, that's okay. Musimy się nauczyć tego, że podziały donikąd nie prowadzą. Bo to nie jest też historia o tym, że musi być nam po drodze z każdą napotkaną mamą. No bo oczywiście, że się różnimy. I oczywiście, że podejmujemy inne decyzje. I nie każde, wiecie, nie będziemy się kolegować nagle z każdym. I świetnie spędzać czasu razem. Ale każda z nas będzie popełniać błędy w innej sferze. Ale gdy przyłapiemy się wzajemnie na tych błędach, i czasem się ugryziemy w język i nie będziemy ich komentować, to się zmieni świat, no. No chyba, że jesteśmy świadkami przemocy, ale ja tu nie mówiłam w tym odcinku o takich sytuacjach, nie? I niezależnie od tego, czy jesteśmy zwolenniczkami smoczków, czy absolutnie nie, bo smoczki kneblują dziecko i tam psują mu zgryz. Niezależnie, czy uważamy, że jedynaki są okej, czy że po prostu, że nie, że ograbiamy dziecko ze szczęśliwego dzieciństwa w dużej rodzinie. Czy dajemy cukier, czy tylko cukier z daktyli i bananów, albo czy uczymy dzieci 3 języków jednocześnie, czy mówimy do nich tylko po polsku, bo też na naukę innych języków przyjdzie jeszcze czas. Istnieje tak wiele kwestii, które nas od siebie odcinają i tak wiele kwestii, w których możemy się ze sobą różnić, a tak mało mówi się o tym, co nas wszystkich, nie tylko matki, ale w ogóle opiekunów, towarzyszy dzieci, co nas może łączyć i o czym możemy rozmawiać i w jaki sposób, bez oceny. Co sobie pomyśleć w głowie, kiedy już się chcemy poczuć lepsi, bo wiemy albo, nie wiem, wybieramy coś innego niż inny rodzic. I chciałabym, żeby autentycznie działały takie Tindery dla mam, na których się poznają, zmniejszając tę samotność, którą się w macierzyństwie tak często czuję. I chciałabym, żeby powstawały spotkania dla mam, które są wystarczająco dobre, bo po prostu się starają dla swoich dzieci i zmieniają tyle, ile mogą, które takimi małymi krokami przekreślają te negatywne wzory naszego wychowania, zastępując po prostu je czymś ciepłym, bezpiecznym i przewidywalnym, no. Ale żeby do tej zmiany doszło, no to też musiałam najpierw sobie naprawić w głowie obraz siebie jako matki i przestać samą siebie polaryzować, że jeżeli włączę bajkę dziecku na pół godziny, albo nawet kurwa 40 minut, no, to zyskując w tym samym czasie chwilę dla siebie i odpoczynek, to psuję mu mózg i ja ogłupiam, no. I że nie ma, że bajka co jakiś czas, tylko jest po prostu bajka, to już jest przegrana, nie? Że nie dostanę tego paska na rodzicielskim świadectwie. Albo jest się czystym jak łza, albo po prostu beznadziejnym rodzicem. Albo się rodzi bez znieczulenia i się dostaje dyplom, albo się jest niepełną matką. Albo zabierasz dzieci do lasu, żeby miały kontakt z naturą. Albo do Disneylandu, gdzie jedyne wspomnienia, jakie będą miały, to wiecie, tam hałas, tłum i jakieś kolory pstrokate. I jak matka matce ponownie podkreślę, że możemy zabrać dziecko do lasu, żeby dać mu dzikie dzieciństwo, ale spędzić czas wklejeni w telefon, robiąc mu tylko zdjęcia. A możemy wziąć dziecko pod blok, pochodzić po krawężniku, ale dać mu wtedy 100% naszej uwagi. Wygłupiać się, słuchać, przykucnąć, obserwować dżownicę w kałuży, no. Możemy urządzić dziecku sensoryczną ucztę z jakiegoś, wiecie, parentingowego TikToka, a później mu puścić ulubioną bajkę, no. Rodzicielstwo nigdy nie będzie na 100%, bo napięcie musi gdzieś, kurwa, znaleźć ujście, no. Jeśli będziemy tylko się porównywać i przyznawać sobie jakieś wymyślone punkty, to nie poczujemy w rodzicielstwie tego luzu i radości, tylko wypalenie. I ja wiem, bo byłam tam. Bo ja myślałam, że jeżeli posyłam dziecko do żłobka, to jestem po prostu najgorszą matką. Zwłaszcza, że ja przecież mam pracę bardzo elastyczną, bo nagrywam podcasty, więc mogłabym przecież być z nią w domu. Ale już byłam zmęczona i jeżeli bym spędzała tyle godzin z Heleną tak intensywnie, nafaszerowanych tymi wszystkimi rzeczami, które chciałam z nią robić, żeby właśnie, nie wiem, nie siedziała przed tabletem, tylko żeby miała fajny czas ze mną, to po prostu mogłabym sobie wydrapać oczy, bo już nie miałam siły i w hałasie, i w tym przebodźcowaniu, i w tym chaosie, i w tym bałaganie. Po prostu potrzebowałam przerwy. I musiałam też sobie to poukładać w głowie i sobie pomyśleć: dziewczyno, robisz doskonałą robotę, robisz 120% kurwa tego, co od ciebie wymaga Helena, bo ona by najchętniej to wolała dostać patyk po prostu i sobie biegać, wiecie, po podwórku, a nie tu taką atrakcję i taką atrakcję. Czasem dziecko nie potrzebuje żadnych atrakcji, ono nie musi jeździć na kempingi, robić wędkowania w rzece, ono czasami po prostu potrzebuje, wiecie, kawałek kredy, no, i z nami się chwilę pobawić. Nie musimy się tak strasznie spinać z tymi atrakcjami, z tym wszystkim. Nie da się zaprogramować człowieka w 100% dopasowanego do nas też. I macierzyństwo nigdy nie wygląda tak, jak my sobie to zaplanujemy. I będzie zmęczenie, i wkurzenie, i rozczarowanie. I też w ogóle nie da się wychować dziecka, które nigdy nie będzie przekraczało jakiejś granicy. Nie? Jeśli podejmując decyzje w tych wszystkich tematach, które dzisiaj wymieniłam, nie damy sobie luzu, to prędzej czy później będziemy szukać osób, które tak jak my mają silne, niezmienialne poglądy. A co się stanie, jeżeli podejmiemy decyzję niezgodną z tym, co oni by zrobili? I ile czasu minie, zanim zaczniemy czuć wyrzut sumienia i poczucie, że nie pasujemy w tym towarzystwie? Żadna polaryzacja, niezależnie czy mówimy o politycznych stronach barykady, czy o jakichś tam, wiecie, religijnych, czy właśnie o rodzicielskich, to nigdy nie działa, to nigdy nie jest zdrowe i dobre. I chciałabym widzieć matkę z dzieckiem, wiecie, w wisiadle oraz chustującą, razem na kawie. Ale to przecież tak trudno się spotkać. I ja nie mówię o fizycznym spotkaniu, tylko spotkać się z człowiekiem i z jego korem, nie z jego decyzjami, które notabene są przecież też zmieniane. One nie mają wpływu na nasze relacje. I jednocześnie, czy musimy budować sobie wioskę z każdą napotkaną matką? No oczywiście, że nie. Z niektórych relacji macierzyńskich, które są nam potrzebne po prostu początkowym jakimś etapie, kiedy te dzieci są niewielkie i wspieramy się i potrzebujemy po prostu widzieć kogoś innego, który ma podobny styl życia, który też jest przecież bardzo wymagający. No, kogoś, kto rozumie, że nie możesz się spotkać, wiesz, w ogóle o 14, bo dziecko ma drzemkę, a tak naprawdę to ta drzemka wypadła o 15, więc już jesteś spóźniona. Jakby wiecie, o co chodzi. To niektóre relacje też się wygaszają po pewnym momencie i to też jest okej. Okay. To nie jest tak, że trzeba nagle wioskę budować i ją, wiecie, cegłami i zaprawą murarską sklejać już na zawsze. Ta wioska jest płynna. Ona może, wiecie, ktoś może sobie zabrać swój namiocik, przenieść go gdzieś dalej, a może ktoś po prostu wybudować drogę do naszej wioski zupełnie nową. Tylko też no, nie musimy moim zdaniem się zmuszać do relacji, które nas nie wzbogacają albo które sprawiają, że się źle czujemy, ale jednocześnie nie odrzucajmy relacji, które mogą nam sporo dać albo w które my też możemy sporo wnieść, tylko dlatego, że inna mama ma od nas nie wiem, inne podejście albo inne przekonania. Bo możemy się od siebie na maksa dużo nauczyć i sobie dużo dać, jeśli się przestaniemy w kółko, wiecie, sobie coś odejmować. Dziękuję bardzo marce Kindercraft za nieocenianie rodziców i oferowanie im i tych kolorowych, i stonowanych, i przodem, i tyłem, i drewnianych, i plastikowych, ale tym wszystkim bezpiecznych produktów. Dziękuję za patronowanie temu odcinkowi i zostawiam Wam kod rabatowy Matka Matce, pisane bez spacji, który da Wam 10% zniżki na stronie www.kindercraft.pl na wszystkie produkty znajdujące się w koszyku. Kod obowiązuje do końca roku, także jeszcze wszyscy ci, którzy tam w brzuchu mają coś albo kogoś znają, kto coś ma w brzuchu, to jeszcze do końca roku jest czas. A Was zostawiam z przestrzenią na przemyślenie. I w jakich kategoriach z odcinka Wy odnajdujecie siebie? Możecie dać znać w komentarzu albo wysłać mi maile. Przesłuchałam, nie przesłuchałam, tylko przeczytałam bardzo wiele maili i wiadomości dotyczących poprzedniego odcinka. Myślę, że o nich też zrobię jakiś update po prostu tego odcinka o rodzeństwie, bo to bardzo dużo ciekawych maili dostałam, także myślę, że też chętnie posłuchacie spojrzenia, jakie inni mają na ten temat. No, więc dajcie znać, w jakich kategoriach z odcinka wy uważacie, że się odnajdujecie, albo co, jakie wiecie, polaryzacje wy zauważyliście. I do usłyszenia za tydzień, w piątek o 5:20 nad ranem, czyli godzinie, w której nie każdy wciąż śpi. Do usłyszenia, pa!